Przed mikrofonem Jolanta Drużyńska. Witam. Tajemnicze Polesie, dawne wierzenia, znikający ludzie, demoniczny wojewoda, oficer dwójki, żołnierze KOP-u, tutejsi. To bohaterowie powieści kryminalnej autorstwa Pawła Rzewuskiego, zatytułowanej Syn Bagien. Mroczne, ale i fascynujące oblicze jednego z najbardziej zacofanych regionów międzywojennej Polski. O niezwykłej historii, niezwykłego miejsca. Porozmawiamy z autorem powieści Pawłem Rzewuskim w historycznej odsłonie dobrych książek. Zapraszam.
Dobre książki.
Wschodnia granica Polski po traktacie ryskim zawartym z bolszewikami w 1921 roku była jedną z najtrudniejszych granic, jakie można było sobie wyobrazić. Nie przebiegała ona bowiem zgodnie z ukształtowaniem terenu, wzdłuż na przykład cieków wodnych. Przecinała byle jak rzeki, wioski, bagna, pola orne. Dodatkowo były to tereny zamieszkałe przez zróżnicowaną pod względem narodowościowym, kulturowym ludność. Na granicy więc wrzało. Rozwijała się na niespotykaną skalę przestępczość graniczna, przemyt, napady dywersyjne z terenu Związku Radzieckiego. Jednym z granicznych województw było województwo poleskie, utworzone w lutym 1921 roku ze stolicą w Pińsku, przeniesioną potem do Brześcia nad Bugiem. Jednym z głównych miast województwa był Dawid Gródek, leżący zaledwie 30 kilometrów od granicy ze Związkiem Radzieckim, należał do ordynacji Dawidogródeckiej książąt Radziwiłłów. I do tego to właśnie nadgranicznego miasteczka przenosi nas akcja powieści kryminalnej Pawła Rzewuskiego, Syn Bagien, wydanej nakładem wydawnictwa literackiego. O książce z jej autorem rozmawiać będziemy w dzisiejszej historycznej odsłonie dobrych książek. Na naszych łączach jest już autor Paweł Rzewuski. Witam pana bardzo serdecznie.
Dzień dobry, dobry wieczór.
Paweł Rzewuski, historyk, filozof, autor między innymi bardzo wysoko ocenianej przez krytyków publikacji Filozofia Piłsudskiego, książki opartej na dziełach Marszałka, bogatej liście lektur filozoficznych, no i ciekawych odwołaniach do polskiej i europejskiej tradycji. Także wydanej w 2019 roku nakładem WL-u książki Grzechy Paryża Północy. Opowieści o tej mroczniejszej, brudniejszej stronie przedwojennej Warszawy, ale także o walce z nią. Paryż Północy był miastem, w którym żyło się ciężko i którego nieodzowną część stanowiły bieda i przestępczość, ale w którym cały czas walczono o poprawę niedoli mieszkańców, pisze autor o swojej książce. Oba przywołane tytuły to książki, mogłabym powiedzieć, takie stricte historyczne, a ta najnowsza, Syn Bagien, to powieść i na dodatek powieść kryminalna. No i jeszcze debiut powieściowy. No to pierwsze pytanie. Dlaczego powieść? Dlaczego chciał się pan zmierzyć z powieścią?
Tutaj śpieszę wyjaśnić. Faktycznie jest to debiut, natomiast dwie książki powstawały równolegle. I to jest Syn Bagien i Grzechy Paryża Północy. Tylko, że Grzechy Paryża Północy nieco prościej się pisało. Mniej to zajęło czasu między początkiem a końcem pisania. Natomiast Syn Bagien jako nieco bardziej skomplikowany jednak gatunek powstawał nieco dłużej. A dlaczego powieść? Dlatego, że niektóre tematy łatwiej jest przemycać i prezentować szerszemu gronu czytelników właśnie w postaci powieści. Powieść o Polesiu jako takim i o wojewodzie bielonackim w moim odczuciu byłaby mniej fascynująca dla czytelnika niezainteresowanego historią niż kryminał historyczny, znaczy kryminał, który ma elementy historyczne.
Fikcja literacka rządzi się swoimi prawami, te zaś pozwalają autorowi na pewne uproszczenia z myślenia czy zupełne swobodne podchodzenie do faktów. Nie znaczy to jednak, że świat wykreowany przez autora może być zupełnie od nich odcięty, zwłaszcza kiedy powieść jest powieścią historyczną, pisze pan w posłowiu do swojej książki, więc o tych faktach porozmawiamy. Pamiętając jednak, że mamy do czynienia, no wprawdzie tu z powieścią historyczną, ale też i kryminalną, więc ta rozmowa nie będzie łatwa, bowiem wymaga z naszej strony dużej ostrożności, aby mówiąc o niej nie zdradzać zbyt wielu faktów ważnych dla wyjaśnienia kryminalnej zagadki. No o czym jest syn Bagien. Tak króciutko powiem, akcja rozgrywa się na Polesiu w okolicach Dawidgródka, gdzie dochodzi do serii tajemniczych zaginięć i morderstw. Sprawca jest nieznany, ale podejrzenia kierowane są w stronę wojewody poleskiego Wacława Kostka-Biernackiego, o którym wielu mówiło, że jest jawnym czcicielem szatana. Jednym z zaginionych jest Adam Sztaw, oficer oddziału 2 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, czyli polskiego kontrwywiadu, ale także wywiadu. Na poszukiwanie zaginionego wysłany zostaje przez centralę kapitan Maurycy Jakubowski. Ów człowiek miasta z ciepłego gabinetu w MSW rzucony zostaje wprost w bagna Polesia z jego mokradłami, komarami, szalonym wojewodą, z którym podobno nie można się spotykać. Do tego skrawka Rzeczpospolitej Polskiej i niepolskiej, gdzie cywilizacja i postęp nie wygrały jeszcze swej wojny. To oczywiście był również cytat z pana książki. No to zacznijmy od wyboru miejsca powieści, czyli miejsca akcji, czyli od Polesia. Dlaczego zabiera pan nas na Polesie do tego najbardziej zacofanego województwa II RP?
Z prostej przyczyny, ponieważ na Polesiu rządził Kostek Biernacki. Ponieważ od Kostka Biernackiego, od jego postaci wszystko się zaczęło. Ja kiedyś odkryłem go jako nie tylko osławionego dowódcy Brześcia nad Bugiem i nadzorcy w Brezie Kratuskiej, ale i literata. Zacząłem zagłębiać się w jego postać, w jego sposób rządzenia Polesiem i to była naprawdę fascynująca sprawa, to jak on okazał się zupełnie, znaczy mi się on objawił wtedy jako zupełnie inny człowiek. Nie taka mroczna postać, wręcz przeciwnie, fascynująca, inspirująca, niejednoznaczna. I wokół jego historii, na podstawie jego biografii, zaczynałem szukać różnych możliwych motywów. No, a ponieważ motyw znikających ludzi na Polesiu się pojawiał w biografii Biernackiego, to postanowiłem wykorzystać to do przedstawienia Polesia. Potem oczywiście drugim bohaterem okazało się Polesie, ten rejon najbardziej zapomniany ze wszystkich rejonów II Rzeczpospolitej, o którym co prawda troszeczkę się wie, ale jak ono wyglądało, nie do końca, a już przede wszystkim nie chce się pamiętać.
Ja wprawdzie chciałam postać Kostka Biernackiego przywołać troszeczkę później w tych postaciach prawdziwych, które pojawiają się w fikcyjnej akcji pana powieści, no ale dobrze. Skoro postać Biernackiego sprowokowała pana do napisania tej powieści, to przyznam oczywiście panu rację, że jest to fascynująca postać. Postać szalenie barwna, zresztą ta końcówka życia Kostka Biernackiego też powiedziałabym szalenie dramatyczna, ale my nie jesteśmy przy końcu jego życia, tylko jesteśmy, no powiedziałabym tak gdzieś w środku, no mniej więcej.
Szczytu władzy.
Jako wojewody województwa poleskiego. No to skoro już mamy wytłumaczone, dlaczego Polesie, choć prawdę mówiąc myślałam, że pan powie mi, że zafascynowało pana Polesie nie tylko przez postać Kostka Biernackiego, ale też z powodów takich, że na tym Polesiu taki też tygiel narodowościowy i to Polesie takie tajemnicze też, więc być
oczywiście
może dobrze.
Bo ja powiem tak, Kostek Biernacki nie byłby tak fascynującą postacią, gdyby nie województwo, w którym przebywał i którym rządził, ponieważ on miał swój epizod w innych województwach i to nie były historie aż tak spektakularne. No, ta jego historia jako wojewody przez duże W to właśnie czasy, kiedy był na województwie poleskim. Prawdopodobnie dlatego, że to gdzieś współdziałało z jego naturą bardzo tajemniczą. Samo Polesie też było tajemniczym miejscem, oczywiście, tak jak pani powiedziała, tyglem narodowościowym, tyglem kulturowym i też tyglem politycznym, o czym nie wolno zapominać.
I z tego Polesia, to też chciałabym, aby pan powiedział nam dlaczego, wybiera pan akurat Dawidgródek. Równie dobrze mógł pan wybrać większe miasta, mógł pan wybrać Brześć, stolicę, czy tą wcześniejszą stolicę Pińsk, a wybiera pan to miasteczko.
Przede wszystkim dlatego, że Dawidgródek był rzeczywiście ostatnim dużym miastem przed granicą z Rosją. Takim ostatnim punktem cywilizacji polskiej, no, gdzie Polacy stanowili większość, a przynajmniej zbliżali się do tej większości, bo w kolejnych małych miasteczkach, no poza oczywiście placówkami KOP-u, no to byli już tutejsi. To z jednego powodu. Z drugiego natrafiłem na taką strasznie zabawną broszurkę o turystyce poleskiej, wydaną w roku 35, o ile mnie pamięć nie myli, albo 37, gdzie właśnie zachwalono Dawid Gródek jako świetne miejsce do wojaży turystycznych, co uznałem za rzecz dosyć przewrotną, biorąc pod uwagę to, że jednak było to miejsce po pierwsze bardzo blisko granicy z Rosją Sowiecką, po drugie miejscem, jak się potem rozeznałem, nie aż tak ciekawym pod względem turystycznym. I uznałem to za dosyć przewrotny zabieg, żeby właśnie miejsce, które z jednej strony było zachwalone jako miejsce turystyczne, a tak naprawdę nim nie było, zrobić miejscem akcji mojej powieści.
Dawid Gródek jest kwintesencją kresowego miasta Rzeczpospolitej, nikłym płomyczkiem cywilizacji, czyli po prawdzie obrzydliwą wręcz dziurą, którą nikt poza samymi mieszkańcami się nie interesuje. No, to sceneria mało zachęcająca, no ale mogę przyznać, że budująca klimat, szczególnie dla powieści kryminalnej.
Ja tutaj powiem, zaznaczę, że to wypowiadał sam Maurycy Jakubowski, który wchodził z pewnym bagażem postrzegania świata do Dawid Gródka i patrzył na niego z perspektywy warszawskiego mieszczanina, więc to nie jest tak, że to było aż tak przerażające miejsce. To było przerażające miejsce dla człowieka, który żył w kwadracie między Nowogrodzką a Koszykową.
No ale jak potem się dowiadujemy, to myślę, że tutaj akurat rąbka tajemnicy możemy uchylić, że główny bohater Jakubowski, kapitan Jakubowski, no wcale taki nieobyty z tym Polesiem nie był, bo gdzieś tam pada, że jednak był uczestnikiem wojny 1920 roku, wojny z bolszewikami, gdzieś tam o te rejony zahaczył w swojej wędrówce żołnierskiej.
Tak, to prawda, to był właśnie jest jeden z powodów, dla którego on właśnie zostaje wysłany na misję do województwa poleskiego, a mianowicie przynajmniej do pewnego stopnia znajomość realiów regionu, no i języka, bo to jest bardzo istotne, no jednak na Polesiu mówiono zupełnie innym językiem niż w Polsce centralnej.
Tak, mówimy o tym Polesiu jako o tym województwie najbardziej zacofanym w drugiej RP. No ale też myślę, że warto tutaj powiedzieć o tym, bo mówimy tygiel narodowościowy. No właśnie, tygiel narodowościowy, ale Polacy stanowili tam zaledwie 15% ludności. Pozostałe 85% to Białorusini, Litwini, Ukraińcy, Żydzi, byli też Rosjanie. No i Poleszucy, którzy mówili o sobie tutejsi.
To prawda. Właściwie Polacy stanowili większość tylko w dużych miastach i w ośrodkach Korpusu Ochrony Pogranicza. Wszędzie indziej to byli przede wszystkim właśnie Białorusini, Żydzi na drugim miejscu. No i Poleszczycy, którzy byli potem najpierw określeni byli mianem tutejszym, oni tam sami się określili tutejszymi, potem w wyniku pewnych machinacji administracyjnych byli oni uznawani w pewnym sensie za Polaków, ale to była właśnie taka próba naginania rzeczywistości. Natomiast rzeczywiście to było ten też w stosunku do na tle całej II Rzeczpospolitej najmniej nasycone żywiołem polskim. Znaczy rzeczywiście tam Polacy stanowili mniejszość, jak na Ukrainie, czy na w części przynajmniej Ukrainy, czy w województw ukraińskich, czy litewskich. Ta proporcja była jednak inna, tak w przypadku Polesia to rzeczywiście było bardzo wyraziste.
Wybór miejsca akcji jest rzeczywiście szalenie interesujący, bo zazwyczaj te kryminały, które osadzone są w realiach drugiej RP, no to rozgrywają się zazwyczaj w takich dużych miastach, a to we Lwowie, a to we Wrocławiu na przykład, a to w Warszawie, no ta Warszawa, to pan poznał to mroczne jej oblicze doskonale, no pisząc tę swoją książkę Grzechy Paryża Północy. Także pojawia się na kartach tych powieści kryminalnych, osadzonych w drugiej RP, pojawia się też Gdańsk czy Bydgoszcz, a tu musimy zawędrować z bohaterami na to dalekie Polesie.
To prawda, powiem tak. Większość autorów sięga po duże miasta ze względu na, zwłaszcza, może mówimy o Warszawie, ze względu na nostalgię za miastem utraconym. Nie ma przedwojennej Warszawy, zostały jej pewne resztki i powiedziałbym z roku na rok jest ich coraz mniej. Więc próba przeniesienia siebie do przedwojennej, znaczy przeniesienia akcji do przedwojennej Warszawy, jednocześnie próbą trafienia do czytelników, którzy by też chcieli się przenieść. Ja próbowałem zrobić to samo z Polesiem, tylko Polesie jest zupełnie innym realio. Rzeczywiście to też jest istotne. Takiego Polesia, jakie opisałem, też już nie ma. Ono zniknęło w latach 60., 70., kiedy po prostu masowo zaczęto osuszać tereny Białorusi. I teraz już nie ma Polesia tej części białoruskiej aż tak bagnistego chociażby. Natomiast no rzeczywiście to zasady jest na takiej fali sentymentu, ale sentymentu do, powiedziałbym, urbanistycznego, a ja postanowiłem sięgnąć po sentyment krajobrazu.
Sentyment krajobrazu, ale myślę też taki sentyment kulturowy. No to skoro już mamy mniej więcej zarysowane miejsce rozgrywania się powieści, no to ważny jest ten czas. Czas powieści to rok 1937 i nazywa pan ten czas powieści czasem przed burzą.
Tak, to jest ostatni rok, kiedy jeszcze można, ludzie żywili nadzieję, że będzie dobrze, że wszystko się rozejdzie po kościach, że Niemcy nie zaangażują się w większą wojnę, że Europa będzie trwała tak jak trwała i będzie mogła się dalej rozwijać. I już rok później, już właśnie kilka miesięcy po tym, jak się dzieje akcja mojej powieści, już było wiadomo, że to już jest koniec, że co przenikliwsi analitycy wiedzieli, do czego zmierza sytuacja geopolityczna, a już jeszcze chwilę później już właśnie wszyscy zdawali sobie w pełni sprawę.
Czyli taki ostatni moment, że w tej ciszy przed burzą mogą się rozegrać wydarzenia, które no poniekąd mogłyby nawet zapowiadać tę burzę, choć nie aż tak dosłownie. Dramatis personae pana powieści to przekrój najróżniejszych postaci związanych, a to z władzą sanacyjną, z oddziałem drugim sztabu generalnego, jest też miejscowa polska elita, także właściciele ziemscy, są wyznawcy katolicyzmu, prawosławia, judaizmu, piłsudczycy i narodowcy, no a w tle jeszcze są bolszewicy. No i powiedziałabym taka jednostka, której nazwa jest bardzo znana, ale której myślę, że działalność tak do końca chyba nie jest dobrze powszechnie znana. Myślę tutaj oczywiście o KOPie, o Korpusie Ochrony Pogranicza. To ważna jednostka, która została powołana do życia, jeśli się nie mylę, w 1924 roku.
Tak, to był właśnie 24-25, to było po okresie wzmożonych akcji dywersyjnych właśnie na terenie województwa polskiego, gdzie dochodziło do regularnych, stałych właściwie ataków na tereny pogranicza, krwawych ataków. Postanowiono zaprowadzić porządek, tworząc zupełnie odrębną formację, której celem było po pierwsze powstrzymywanie aktów dywersyjnych, po drugie likwidowanie przemytu, który był zmorą rejonów pogranicza, a po trzecie, no właściwie krzewienie polskiej kultury w tych rejonach, ponieważ KOP to nie tylko stanie z karabinem na wieżyczkach strażniczych, ale również chociażby uczenie mieszkańców, jak dbać o zabytki.
Ale nie tylko, bo pan tam przytacza wiele takich na przykład akcji organizowanych, no gdzieś pośrednio również przez żołnierzy KOP-u, na przykład te uroczystości państwowe, huczne i uroczyste obchody Konstytucji 3 maja.
Można powiedzieć, że Korpus Ochrony Pogranicza był ambasadorem polskości na terenach polskich Kresów. Oni dbali o to, żeby właśnie były obchodzone hucznie święta narodowe, żeby były dbane zabytki, żeby dbać o zabytki, żeby chociażby taki mało inny aspekt, wszystkie budynki Korpusu Ochrony Pogranicza i urzędników związane z korpusem musiały być budowane w bardzo konkretnym stylu i to był styl polski, specjalnie określony szczegółowo na potrzeby Korpusu Ochrony Pogranicza. Do tej pory w niektórych regionach się zachowały tego ślady.
Patrzyłam na zdjęcia Dawid Grudka i są takie zdjęcia tego osiedla urzędniczego w Dawid Grudku i ono rzeczywiście jest takie dość charakterystyczne. Przypomina mi troszeczkę też takie osiedle na przykład w Sarnach, które powstało, czyli to, co pan mówi, że pewien styl, który był propagowany w różnych miejscowościach na wschodzie Rzeczpospolitej, gdzie osiedlano na przykład żołnierzy strzegących granic, urzędników państwowych.
Dokładnie, to i mówię. Do tej pory, jak się jeszcze zerknie na zdjęcia współczesne Dawid Grudka, albo będzie się, no teraz to jest bardzo mało prawdopodobne, ale jeszcze kilka miesięcy temu było możliwe odwiedzenie tego regionu, to jeszcze sporo tych budynków się zachowało w bardzo charakterystycznym kształcie, w formie właśnie w stylu dworku polskiego.
To też pan podkreśla w powieści nieraz. Pan był w Dawid Grudku?
Niestety nie miałem okazji.
Czyli znajomość rejonu Polesia i Dawid Grudka z tych książek, z tych przewodników, także tych książek przedwojennych, myślę, czy przewodników tak. Przedwojennych.
Tak, tak, dokładnie.
No to wszystko przed panem i przed nami, ci, którzy nie byli. Myślę, że no, może kiedyś nam się jeszcze trafi, żebyśmy mogli zobaczyć i odwiedzić te rejony. Zatrzymałabym się na chwilę przy tym kopie, bo jak mówię, to właściwie formacja, która jest mało znana, ona była szalenie ważna. Powstała, jak pan mówi, po to, żeby zapobiegać tym aktom dywersji ze strony Związku Sowieckiego, te ogromnemu przemytowi, czyli przestępczości granicznej. Ale KOP zajmował się też no, taką działalnością kontrwywiadowczą, a nawet i wywiadowczą. Myślę tutaj o takim wywiadzie płytkim, niegłębokim oczywiście.
KOP rzeczywiście miał wiele zadań. No, głównym zadaniem były jego zadania militarne, cele, które były, czyli ochrona granicy, inwigilacja tego, co się dzieje w rejonach przygranicznych, i rzeczywiście wywiad i kontrwywiad, były oddziały kontrwywiadowskie Korpusu Ochrony Pogranicza, bo trzeba pamiętać, że tereny poleskie były narażone na inwigilację ze strony komunistów w sposób wręcz masowy i rzeczywiście to stanowiło olbrzymi problem, z którym Korpus Ochrony Pogranicza walczył.
Podobno z chwilą powstania KOP-u granica się wschodnia trochę uspokoiła, ale chyba nie na tyle, żeby uśpić czujność pograniczników.
Nie, zdecydowanie nie, chociaż rzeczywiście ustały akty dywersyjne, tak jawne, i ustał przemyt na tak olbrzymią skalę, to zresztą można porównać wszystkie historie, o których pisał Sergiusz Piasecki, w chociażby Kochanku Wielkiej Niedźwiedzicy, dzieją się w okresie przed powstaniem Korpusu Ochrony Pogranicza. Rzeczywiście korpus uściślił granicę, zaprowadził pewnego rodzaju porządek, ale to był taki porządek, który istniał tylko dlatego, że korpus tam jest, a nie, że jest stały. W momencie, w którym by zniknął żołnierz korpusu z budki strażniczej, momentalnie by powstała możliwość przemytu albo właśnie dywersji.
KOP miał na swoim koncie wiele sukcesów, no ale oczywiście zaliczał też porażki. Z takich ciekawostek mogę podać, że na terenie województwa poleskiego ze Związku Sowieckiego, przemycane właśnie przez zieloną granicę pod okiem niemalże KOP-u, był późniejszy pierwszy sekretarz PZPR już po zjednoczeniu po 1947, czyli Władysław Gomułka. Aż 3 razy przechodził zieloną granicę przez województwo poleskie pod okiem KOP-u. No więc zdarzały się również i takie
ale
rzeczy.
Trzeba usprawiedliwić korpus. Granica wschodnia była bardzo trudna. W dużej mierze była na terenach bagnistych. Niełatwo cały czas patrolować takie tereny, zwłaszcza w okresie roztopów.
Podobno w okresie roztopów to właściwie w ogóle się nie dało tam przejechać i przeprawiać się można było tylko jeśli się miało w dyspozycji jakieś łódki, którymi miejscowi, czyli Poleszucy się poruszali.
Tak, to prawda. Rzeczywiście w okresie roztopów wiosennych to było dosyć często, chociaż nie we wszystkich rejonach. To nie jest tak, że całe Polesie stawało się ziemią nie do przebycia, ale rzeczywiście wiele z rejonów Polesia stawało się co najmniej trudno dostępne.
Ja tutaj przytoczyłam już, że wśród tych postaci, które występują na kartach pana powieści, no to prawdziwy konglomerat różnych osobowości, o różnych przekonaniach też, jak powiedziałam, no ta miejscowa elita, właściciele ziemscy, bo pojawia się tam właściciel ziemski, ale tutaj już troszeczkę fikcji pan wprowadził, ponieważ, a co ciekawe, Dawid Grudek i okolice należały do ordynacji Radziwiłłów, ale pan nie wprowadza Radziwiłłów na kartę powieści, tylko przywołuje pan już fikcyjną postać właściciela ziemskiego tamtych terenów.
Tak, to prawda. Hrabia Zwiacholski nie jest, znaczy jest o tyle postacią prawdziwą, że ród taki rzeczywiście istniał, tylko że zniknął z krat historii kilka stuleci przed akcją syna Bagien, a rzeczywiście ordynacja Dawid Grudka należała do rodu Radziwiłłów, których celowo nie umieściłem na kartach powieści.
Rozumiem, nie będę dociekać, dlaczego tak, a nie inaczej. No w końcu literatura rządzi się swoimi prawami i pisarz jest tu demiurgiem, prawda, który stwarza nam ten świat. Ale ten świat tych postaci jest szalenie ciekawy, szczególnie, jak mówię, bo to są i wyznawcy i katolicyzmu, i prawosławia, i judaizmu, no bo takie postaci się tam pojawiają. No ale powiedziałabym, te poglądy polityczne być może tutaj są bardziej ciekawe, bo oprócz tej intrygi kryminalnej, no której tak do końca Państwu nie będziemy oczywiście zdradzać, to te postaci reprezentują też różne poglądy polityczne. Są tam też piłsudczycy, to temat też Panów szalenie bliski. Pojawiają się narodowcy, no i też do czego pije? Do różnych koncepcji tego wschodu Rzeczpospolitej.
Tak, to się w dużej mierze wiąże z akcją, ze czasem akcji powieści. 37 rok to jest moment, w którym bardzo poważnie w Rzeczpospolitej toczono dyskusję na temat tego, czym jest Polska, jak Polska powinna wyglądać. I właśnie na kartach Syna Bagien postanowiłem przybliżyć kilka możliwych odpowiedzi na to, jakie były po prostu wtedy popularne. Oczywiście był tutaj pogląd starych narodowców, był pogląd Obozu Narodowo-Radykalnego i Ruchu Narodowo-Radykalnego, był koncepcja piłsudczykowska, sanacyjna, w różnych odsłonach, bo obóz sanacyjny nie był jednoznaczny w swoich głoszonych przez siebie poglądach. No i wreszcie były koncepcje komunistyczne.
Wtłacza pan w ten niewielki zakątek, w ten niewielki region właściwie wielką politykę. Tę politykę i te dylematy i te dyskusje, które toczyły się w Rzeczpospolitej. Taka jest opinia, że właściwie Polska przez te 20 lat okresu międzywojennego nie wypracowała właściwej polityki wschodniej.
No rzeczywiście trudno powiedzieć, żeby ona była spójna. Bo jeżeli zobaczymy, jak wyglądała polityka na przykład Kostka Biernackiego, a jak wyglądała polityka Henryka Józefskiego względem mniejszości narodowych, no to widzimy duży rozdźwięk, nie mówiąc już jeszcze o tym, że zupełnie inną politykę prowadzono w Warszawie. Rzeczywiście czegoś takiego jak spójna polityka względem wschodu chyba ostatecznie nie było.
Przybliżmy, bo ten Kostek Biernacki cały czas nam się przewija w tej rozmowie i że to postać jest ważna, no to powiedzmy słów parę o tej jego koncepcji. Jak on widział to Polesie, którego był wojewodą?
Kostek Biernacki widział Polesie, a przynajmniej wolno mi interpretować jego ostateczne działania, jako rejon Polski, który jeszcze nie jest w 100% Polską, ale stanie się Polską. To znaczy, że trzeba zrobić wszystko, żeby zaprowadzić po prostu na terenach Polesia kulturę polską, oczywiście z szacunkiem dla mieszkańców, ale że to są nieuświadomieni Polacy. O, tak bym to powiedział.
Czy zbliżał się on w takim razie poglądami do Dmowskiego, który mówił o inkorporacji tamtych terenów, czyli włączenia, spolszczenia?
Raczej bym powiedział, że to było właśnie w kluczu bardziej narodowym i raczej by przez osiedlenie tam Polaków i w ten sposób włączenia terenów ziem. Natomiast tutaj była raczej koncepcja przekonania, że tutejsi są tak naprawdę Polakami, tylko jeszcze o tym nie wiedzą.
Czyli trzeba ich uświadomić, prawda?
Tak.
Że są, no stąd te wszystkie działania, które pan również w tej powieści opisuje, chociażby te bardzo huczne obchody właśnie między innymi Konstytucji 3 maja. No ale pojawia się też tam na wschodzie ta inna koncepcja, ta koncepcja Piłsudskiego, ta koncepcja federacyjna.
To jest koncepcja, która z kolei była bliższa wojewodzie Józefskiemu, czyli na Wołynia, który chciał świadomej współpracy mniejszości narodowej z polskością, tak bym to powiedział. I rzeczywiście też taka koncepcja przez długi czas była obecna w Warszawie. Po śmierci Piłsudskiego to się zmieniło, no po prostu w stronę bardziej narodową.
Szkoda, dlatego że wprawdzie oczywiście my troszeczkę dzisiaj inaczej rozumiemy słowo federacja niż chyba rozumiał to Piłsudski, prawda? To chodziło o połączenie federacją Litwy, Białorusi i Ukrainy, ale jakby pod przewodnictwem polskim.
Tak, znaczy Piłsudski rozumiał to trochę jak reaktywowanie Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Jako jedno państwo, a przynajmniej formę jednego państwa z rzeczywiście z przodującą rolą Polski.
to wracajmy do tej powieści. Pan tutaj powiedział, że przywołuje pan również tych zwolenników obozu narodowego, ONR-u na przykład, poprzez postać syna hrabiego, postać Witolda, który jest zafascynowany tą koncepcją głoszoną między innymi przez ONR-owców. Ale to właściwie są marginalne organizacje. Zresztą ONR został przecież zdelegalizowany przez Rzeczpospolitą.
No tutaj się nie zgodzę. To się wydaje z perspektywy dzisiejszej, że to były organizacje marginalne. To były jednak organizacje masowe. One właśnie dlatego były delegalizowane, dlatego że rosły coraz bardziej w siłę. Duża część inteligencji miejskiej, młodszego pokolenia, należała właśnie do ruchu narodowo-radykalnego albo do obozu narodowo-radykalnego, zwłaszcza elity polskiej, elity prawnicze, o czym się dzisiaj zupełnie zapomina. Zresztą na kartach prosto z mostu pisał i Ildefons Gałczyński, i Gombrowicz. To było naprawdę bardzo mocne i prężne środowisko, które właśnie stanowiło coraz większe zagrożenie dla sanacji, dlatego musiało zniknąć.
Tutaj zagęścił pan te poglądy polityczne.
To prawda, chociaż to nie jest poza pewnymi niuansami, które rzeczywiście asodowała pania dla czytelników, którzy znają epokę, byłoby niemożliwe. Jednak taka sytuacja była możliwa. Sytuacja, w której syn hrabiego idzie w stronę ruchu narodowo-radykalnego, czy obozu narodowo-radykalnego, w zależności jak byłby linii opór, nie jest czymś niemożliwym. A z kolei hrabia, który był bardziej w stronę narodowca, no to była absolutnie naturalna sytuacja.
Teraz jest czas, żeby powiedzieć o tych bohaterach, którzy przewijają się przez całą powieść i którzy są bardzo ważni i którzy tworzą klimat tej powieści, czyli oczywiście o Poleszukach z ich wierzeniami, ale też z językiem, który pan przywołuje, i to są te smaczki pana powieści, no bo jakżeż to pięknie brzmi, żnijcie żeniczki, żnijcie, sami siebie nie późnijcie.
Tak, to prawda, rzeczywiście obok tego świata wielkiej polityki był świat małej polityki, ale wielkich ludzkich losów, czyli po prostu świat Polesia, który zaginął bezpowrotnie już po wojnie, i ich wierzeń, ich tradycji, ich kultury, ich odrębnego języka.
Co na kartach powieści się pojawia? Co było dla pana ważne, żeby z tej historii Polesia, z tej kultury, żeby przywołać?
Ja bym wskazał dwie rzeczy takie, które były dla mnie najważniejsze. Pierwsze to wskazanie, że to była zupełnie inna kultura, znaczy nie zupełnie inna, ale jednak odrębna kultura niż kultura rosyjska i po części białoruska. Że to nie jest tak, że to jest jakiś taki dziwny twór, który właściwie można sprowadzić do... No, że to są na przykład Białusini. Nie, to była jednak odrębna kultura, tak jak mówi się, tak jak Mazurzy. Mazurzy też nie byli ani Polakami, ani Niemcami. To była osobna kultura, cały czas jest, ale przed wojną była bardzo silna. Tak samo z właśnie Poluszczukami. A druga to kwestia ich wierzeń, ponieważ jeszcze podczas dwudziestolecia międzywojennego Poluszczucy cały czas jeszcze na Polesiu były obecne dawne wierzenia prasłowiańskie, pewne formy kultu, które były zupełnie nieznane w innych częściach, może nie tyle nieznane, były już zapomniane w innych częściach Europy.
Nie wiem, do jakiego stopnia możemy zdradzać niektóre wątki pana powieści, ale czy syn Bagien mieści się w tej kulturze i w tych wierzeniach?
Tak, przy czym od razu mówię, sama postać syna Bagien została wymyślona przeze mnie na podstawie kilku różnych podań, jako pewna wariacja na temat mitologii słowiańskiej.
To pan zdradził dużo.
Dużo i mało, ponieważ nie wiadomo, kim jest ten syn Bagien i o co chodzi.
No tak,
tak powiedziałam. Się nie przeczyta.
No tak, powiedziałam, że trudność w rozmowie na temat powieści kryminalnej jest taki, że musimy poruszać się, rozmawiając o tej powieści, tak właściwie po brzeżach, no bo gdybyśmy chcieli opowiedzieć bardziej dokładnie, no to zdradzilibyśmy za dużo, a jak to w powieści kryminalnej, jak w każdym kryminale, ważne jest to odkrywanie poszczególnych elementów skomplikowanej układanki, ale też ważne jest odkrywanie odkrywanie tożsamości bohaterów, często ukrytej, zakrytej. Ja zastanawiam się, tak czytając pana powieść i tak czytając sobie również o kulturze czy o wierzeniach Poleszuków, zastanawiałam się, do jakiego stopnia pan postać Kostka Biernackiego, znowu go przywołam, która jest niezmiernie ważna w powieści, gdzieś tak połączył z tymi wierzeniami Poleszuków, bo oni wierzyli w Boga Hospoda, który stworzył świat i wszystko, co na nim się znajduje. Wierzyli również w to, że Hospod przybierał też często postać staruszka, przebierał się w proste białe szaty i chodził po ziemi. W legendach występował jako żebrak, dziad, który osobiście ingerował w sprawy ludzkie. No i dopiero po jego odejściu ludzie orientowali się, z kim mieli do czynienia. No to trochę przypomina postać Kostka Biernackiego. No, powiedziałam, no nie aż Boga, chociaż w pana powieści wielu Poleszuków za takie go bierze, ale też z pewnym sposobem jego bycia.
Tak, przy czym ja mam wrażenie, że Biernacki odrobił bardzo dobrze lekcję z tego, że wojewodą jakiego rejonu jest, zapoznał się zresztą bardzo dobrze z wierzeniami ludowymi, czego dał przykład w swoich opowiadaniach i potem kreował siebie całkowicie świadomie właśnie jako jedną z takich postaci wierzeń, tak jak pani powiedziała, bo to nie jest akurat żadne zdradzenie tajemnicy, w powieści to występuje marginalnie, ale rzeczywiście wojewoda Biernacki przebierał się w prosty strój i chodził po Polesiu i patrzył, czego ludziom brakuje, a potem również słynął z tego, że przyjeżdżał do swoich własnych urzędników i ich łajał, jeżeli zachowywali się w sposób nieodpowiedni. To była jedna z jego form prowadzenia właśnie polityki wewnątrz swojego województwa.
Czyli z jednej strony był postacią, którą rzeczywiście mogli Poleszucy bardzo lubić i wręcz uwielbiać za to, jak się zachowywał, jak ich traktował, że byli gdzieś ważni, prawda, że dostrzegł ich ważność. No ale z drugiej strony mógł być znienawidzony chociażby przez urzędników, którzy nie byli pewni dnia i godziny. Czy przypadkiem gdzieś wojewoda tam przebrany za jakiegoś chłopa nie pojawi się w urzędzie?
To prawda i generalnie nie jest wielką tajemnicą, że wojewoda Biernacki człowiekiem lubianym przez władze polskie nie był i przez swoich kolegów i wojewodów i generałów, znaczy oficerów Wojska Polskiego.
Pisząc tę książkę, co ujawnia pan również w posłowiu, sięgnął pan po literaturę, tu już wspomniał pan o tych przewodnikach, ale sięgnął też pan po taką literaturę, no powiedziałabym etnograficzną też.
To prawda, no przede wszystkim Oskara Kolberga, jego pieśni, też pewne koncepcje mitologiczne, znaczy rekonstruujące mitologię pogańską, prasłowiańską, no i przede wszystkim właśnie te etnograficzne przewodniki turystyczne po rejonach Polesia.
No i dlatego pojawiają się tam i te fragmenty tych piosneczek różnych, pieśni, które śpiewali polescy chłopi idąc w pola. To buduje też klimat. Wchodzimy dzięki temu w te rejony, w to miejsce, właśnie w to, jak ci Poleszucy się zachowują, jak mówią, jak śpiewają, jakie mają właśnie zachowania, w co wierzą. No pojawiają się też na kartach powieści takie szeptu, i kikimory, i wiedźma, i starcy, jest i urok, i tajemnicza mgła. No to wszystko takie zagęszczone jest.
No, takie jak było wtedy Polesie, takie tajemnicza, mroczna, no polska dżungla, mówiono przecież.
Oczywiście powieść, jak powiedziałam, rządzi się swoimi prawami. Pisarz jest demiurgiem, który stwarza swój świat i wymyśla różne postaci, ale pan postanowił wtłoczyć na karty swojej powieści postaci również prawdziwe. No, jak najbardziej prawdziwą postacią jest Kostek Biernacki, ale nie tylko. Tam pojawia się więcej takich postaci historycznych.
No właśnie, jak tutaj powiedzieć o postaciach historycznych, które się pojawiają, nie zdradzając fabuły. Mogę powiedzieć, że pojawi się bohater później walki o Sowietem, znaczy z komunistami po II wojnie światowej, jeden z żołnierzy wyklętych, Bolesław Kontrym, który był wcześniej agentem, no, oficerem policji. No, pojawią się osoby z kręgu administracji państwowej II Rzeczpospolitej. Więc tutaj trochę rzeczywiście tych postaci będzie. Nie wiem jak, bo bym tutaj mówiąc, to mogę bardzo łatwo zdradzić już jakąś istotną kwestię, wolałbym tego uniknąć.
No ale myślę, że przywołując po niektórych, to chyba do końca nie zdradzimy wszystkiego, bo oczywiście nie musimy wymieniać wszystkich postaci, ale przywołuje pan takie postaci, które oczywiście gdzieś tam marginalnie występują, a to na przykład, a to już możemy zdradzić, bo to przecież to postać prawdziwa, szefa naszego bohatera, kapitana Jakubowskiego, ale tak naprawdę szefa dwójki, Stefana Majera, tak?
Tak, jak najbardziej. Pojawia się rzeczywiście, powiedziałbym, w tej części warszawskiej, te postacie są prawdziwe, są to rzeczywiście oficerowie drugiego oddziału sztabu generalnego, czyli wywiadu, również politycy, którzy rzeczywiście też brali, nadzorowali tą sprawę i no w ogóle sprawy wywiadowcze. Więc pod tym względem jest to zanurzone w historii.
Czytając tę książkę, polecałabym również zwrócenie uwagi na te postacie. Zresztą pan te postacie historyczne rozszyfrowuje w posłowiu książki. Zdradza pan, które są postaci fikcyjne, a które są prawdziwe. Z tych prawdziwych pojawia się na przykład Tadeusz Puszczyński, Welkonrad Wawelberg. To też bardzo tak. Ciekawa postać. To jeden z dowódców KOP-u, ale też człowiek związany z powstaniami śląskimi, z trzecim powstaniem śląskim.
Tak, jak najbardziej. No mówię, wiele z postaci było celowo przywołanych, jak najbardziej żyjących, prawdziwych, żeby urealnić i samą powieść ją osadzić w pewnych konkretnym czasie i przestrzeni i również problemach, bo to przecież te postacie to również odniesienie się do pewnych konkretnych problemów.
Syn Bagien to pana debiut powieściowy, no i zastanawiam się, czy pójdzie pan za ciosem.
Mogę powiedzieć tak, mam w planach kontynuację Syna Bagien.
Muszą państwo przeczytać Syna Bagien, żeby zorientować się, jaka mogłaby być kontynuacja. I być może kapitan Jakubowski wyrośnie na kolejną postać, ważną postać w dwudziestoleciu międzywojennym, który rozszyfrowuje różnego rodzaju zawiłe zagadki kryminalne. A kto wie, może kapitan Jakubowski, bo tu mamy czas akcji rok 1937, kto wie, może pojawi nam się w latach późniejszych, tych bardziej dramatycznych latach, czyli okresu wojny. Nie wiem, ale tak zastanawiam się, jaki mógłby być ewentualnie ciąg dalszy. Do jakiego stopnia bawił się pan również pisząc tą powieść? Bo oczywiście pomijając, że sprawa jest bardzo poważna, bo zaginięcia ludzi, takie morderstwa, no można powiedzieć do pewnego stopnia rytualne, to jest sprawa poważna, pogranicze zagrożone przez dywersję sowiecką również, więc te dylematy polityczne, no to także, ale tam są takie wątki, pojawiają się takie postaci, mogłabym powiedzieć troszeczkę też z przymrużeniem oka.
No nie będę ukrywał, że bawiłem się przednie pisząc Syna Bagien, też to nie jest powieść w 100% serio. Też tutaj grałem trochę gatunkiem, to jest co prawda kryminał noir, ale z pewnym przymrużeniem oka nie wszystko jest tam tak, jak powinno być, jest to całkowicie świadome, jest również, niektóre postacie są w taki sposób skrojone, aby były, z jednej strony odnosiły się w sposób przerysowany do pewnych znanych toposów właśnie z literatury kryminalnej.
Nie pytałam się jeszcze, dlaczego akurat kryminał? Że co, że ciekawiej się pisze o historii, na przykład poprzez wątek właśnie taki kryminalny?
I też, ale też dlatego, że chciałem z niektórymi rzeczami trafić do jak najszerszego grona odbiorców, a powiedziałbym, szufladka literatury kryminalnej powoduje, że więcej osób sięga, nawet jeżeli to nie jest w 100% kryminał, nawet jeżeli tam poza kryminałem są inne rzeczy. Bo powieść historyczna jednak jest dla większego grona odbiorców niż właśnie powieść kryminalna.
Syn Bagien, powieść Pawła Rzewuskiego, to nie tylko zgrabnie przedstawiona kryminalna intryga rozgrywająca się w realiach kulturowo-narodowego Tygla Polesia czasów II RP, to także spora dawka historii tamtego okresu, walki Korpusu Ochrony Pogranicza o utrzymanie wschodniej granicy, próby realizowania różnych koncepcji współistnienia odmiennych kultur i narodowości w ramach Rzeczpospolitej, to pokazanie także realiów tego najbiedniejszego regionu przedwojennej Polski, zapuszczonego cywilizacyjnie, ale bardzo ciekawego pod względem kulturowym i religijnym. To połączenie elementów chrześcijaństwa z tradycyjnym systemem wierzeń, norm moralnych będących wyrazem, jak pisze jeden z autorów Echa Polesia, kwartalnika Polaków na Polesiu, mistycznej solidarności między człowiekiem i światem natury. I to tło właśnie wydaje się być jednym z najmocniejszych atutów owej kryminalnej powieści. Bardzo dziękuję panu za rozmowę, za to, że mogliśmy o Synu Bagien porozmawiać, a państwu oczywiście gorąco polecam. Syn Bagien, powieść kryminalna, autora też Grzechów Paryża Północy, to również lektura warta przeczytania. Naszym gościem był Paweł Rzewuski, autor obu książek.
Bardzo. Dziękuję.
Za uwagę dziękuję również prowadząca dzisiejszy program Jolanta Drużyńska. Do usłyszenia.